Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejszy program zaczynamy od rozmowy z arcybiskupem Berlina Heinerem Kochem, który odwiedził niedawno Poznań. W rozmowie z naszym radiem opowiadał o roli rodziny w Kościele, adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia oraz o sytuacji Kościoła w Niemczech. Dziś pierwsza część rozmowy, którą przeprowadziła Beata Sylwestrzak.
Gaudete semper, radujcie się zawsze w Panu. Pan jest blisko. Biskupie hasło. Dlaczego to zdanie? Moje serce jest pełne radości, głębokiej wiary, że Bóg jest z nami. Nazywam się Heiner Koch. Jestem arcybiskupem Berlina. Urodziłem się w Düsseldorfie, w mieście Kolonii. Bóg nie jest daleko. To powód mojej radości. Naszej radości. Możemy się radować, bo Bóg jest tutaj. Myślę, że to sens przesłania Jezusa Chrystusa do wszystkich ludzi. Jestem z wami, jeśli jesteś uchodźcą, jeśli musisz umrzeć. Bądź szczęśliwy. Jestem z tobą. Księdza szczęście, radość. Czasem jest to długa droga, aby nieść Ewangelię ludziom. Ale możesz to czuć, że nie jesteś sam. Bóg jest z tobą. Dzisiaj jest to ważne, aby być z ludźmi i iść z nimi. Był ksiądz przewodniczącym komisji do spraw małżeństwa i rodziny podczas konferencji niemieckich biskupów. Jak ważna jest rodzina dla Kościoła katolickiego i w społeczeństwie. Absolutnie. To fundament dla dzieci i także dla osób starszych. To bardzo ważne, jeśli ludzie mogą umrzeć pośród bliskich. Problemem jest sytuacja, gdy rodzice nie przekazują wiary młodym. Nie wszędzie ma miejsce chrzest dzieci. Musimy wspierać rodziny, ponieważ wielu nie nauczyło się pokazywać wiary swoim dzieciom. Ale mamy też w Niemczech wiele rodzin, które pozostają w Kościele, żyją wiarą i przekazują ją swym potomkom. Kościół jest rodziną i bez rodzin nie istnieje. Dlaczego brać ślub w dzisiejszych czasach? Wiele osób w krajach zachodnich jest bardziej liberalnych. Nie jest to norma, że ludzie biorą ślub w Berlinie. Jeśli młodzi pobierają się, wszyscy znajomi pytają, dlaczego biorą ślub w Kościele. I musimy to tłumaczyć. Musimy ich przygotować, aby mogli dać odpowiedź. Szczególną sytuacją jest ślub katolika z osobą nieochrzczoną. Może to czasem nieść wiele konfliktów. Dla mnie wiara jest bardzo ważna, a ta druga osoba w ogóle o tym nie myśli. Co mogą robić w momencie, gdy mają dzieci? Jak mogą iść razem, gdy w tej ważnej części życia brakuje zaufania czy jedności? Osoby rozwiedzione. W jaki sposób Kościół katolicki jest przygotowany lub otwarty na nich? Nie pozostawiamy ich samych. Pozostawia to nieraz poczucie winy lub nie wiedzą, dlaczego są rozwiedzeni. To nowa sytuacja, gdy niektórzy muszą żyć sami z dziećmi. Oni pozostają przecież rodziną. Musimy im mówić, że są częścią rodziny Kościoła. Nie mogą tego tylko wiedzieć przez intelekt, ale muszą czuć, że są częścią nas. Mamy też miejsca, gdzie mogą otrzymać profesjonalne wsparcie. Jest więc dla nich miejsce w Kościele? Papież Jan Paweł II i Franciszek powiedzieli, oni są częścią Kościoła, a nie poza nim. Jeśli ktoś jest winny, to my i tak pomagamy. Amoris Laetitia papieża Franciszka. Tak, doktryna o małżeństwie nie zmieniła się. Jedynym pytaniem jest, czy może zaistnieć sytuacja, że czasami, ale nie regularnie, że mogą iść do komunii. Papież Franciszek powiedział, że nie zawsze znajdują się w grzechu ciężkim, jednak jest to pojedyncza sytuacja. Ogólne zasady się nie zmieniły, ale jest to możliwe. Nie mogą być tylko widziani przez pryzmat prawa. Jak rozeznać taką sytuację? To jest prywatna kwestia. Jedynie przez rozmowę z księdzem. Jak Kościół mówi tak lub nie w sprawie przyjmowania komunii przez osoby, które ponownie wzięły ślub? Ogólnie jest to niemożliwe. W pojedynczych przypadkach jest to możliwe. Ale doktryna o małżeństwie i o Eucharystii nie zmienia się. Osoby tej samej płci, które chcą zostać parą. W Niemczech i w wielu krajach Europy jest to możliwe. Dla nas jest to inna sytuacja. To nie jest ślub. Dla nas jest ważne, aby małżeństwo mogło dać na świat nowe życie i wiarę oraz aby chcieli zostać razem do śmierci. Wiemy, że są ludzie tej samej płci, którzy żyją razem i wspierają się, pomagają sobie wzajemnie, ale to nie jest małżeństwo, więc to duża różnica. Nie jest możliwe, aby dali na świat dzieci. W Niemczech w parlamencie trwa dyskusja o ślubie osób tej samej płci. Ogólnie myślę, że wydadzą zezwolenie, ale w Kościele jest to niedopuszczalne. Czy byłaby to prowokacja, gdybyśmy widzieli parę tej samej płci w jednej ławce w Kościele? Nasza postawa do tych ludzi. Jak możemy ich kochać? Człowiek jest kochany przez Boga i posiada godność, tak jak każdy. To niedopuszczalne, aby być odłączonym. Jest to dwóch mężczyzn lub dwie kobiety, którzy pomagają sobie wzajemnie w życiu, ale dla nas to nie jest para. Wracając do rodziny, gdy słyszymy słowo powołanie, myślimy o kapłaństwie lub o osobach konsekrowanych. To nie jest słuszne rozumienie. Każdy jest powołany. Myślę, że to ważne, aby widzieć małżeństwo jako powołanie. Powołanie jest fundamentalną częścią mojego życia. To nie jest przymus. Bóg chciał, abym żył w tym miejscu i w tym czasie z moimi możliwościami i słabościami. Chciał, abym tu żył i poznał Jezusa. A to jest moje powołanie. Jedni jako siostra zakonna we wspólnocie, jedni w małżeństwie, inni jako kapłani. Ale każdy jest powołany. Jak młodzi mogą przygotować się do małżeństwa? Jak małżonkowie mogą zgłębiać swą wzajemną miłość, relacje między kobietą a mężczyzną? Ale gdzie jest miejsce dla Boga? Bóg jest właśnie w tej relacji. Obydwoje mają kontakt z Bogiem. On jest między nimi. Duch Święty jest w miłości. Musimy przygotowywać młodych, aby widzieli taką drogę. Dzisiaj potrzebujemy dłuższe przygotowanie. Również w Niemczech trwa to zbyt krótko. 2 lub 3 spotkania nie wystarczają. Dla wielu młodych ludzi poznawanie katechizmu to nowy kurs, jak stawać się chrześcijaninem. Następnie mogą przyjąć sakrament. Jeśli nie wie się, czym jest sakrament lub jaki jest sens wiary chrześcijańskiej, nie można przystąpić do małżeństwa. Potrzebujemy więcej czasu na naukę, czym jest wiara. Następnie można powiedzieć, tak, małżeństwo jest moim powołaniem oraz odpowiedzieć na to powołanie z wiarą. Jak mężczyzna i kobieta mogą wspierać się wzajemnie na drodze przez ziemię do nieba? Najpierw muszą iść razem. Nie są osobnymi jednostkami, które znajdują się poza tą drogą. Następnie potrzeba dużo czasu na komunikację i rozmowę z Bogiem. Bez wspólnej modlitwy i trwania w ciszy, bez Eucharystii, nie jest to możliwe. Również jeśli są dzieci, to rodzice mają prawo do czasu dla Pana Boga. Myślę, że to ważne, aby nie byli samotni. Rodzina katolicka nie jest samotną wyspą, bo żyją razem z innymi rodzinami. Możemy uczyć się od siebie nawzajem i możemy znajdować inspirację u innych. Mogą nam dać pewne wskazówki, doświadczenia. Potrzebujemy innych rodzin. Kościół jest rodziną, rodziną nad rodzinami. Niech Bóg was błogosławi.
God bless you.
Na drugą część wywiadu z arcybiskupem Berlina Heinerem Kochem zapraszam za tydzień w kolejnym Między Niebem a Ziemią.
Między niebem a ziemią.
Naszym gościem jest dziś ksiądz Radek Rakowski. Witam serdecznie w studiu Radia Poznań.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Przyznam, że dawno planowałem zaprosić księdza do studia, a przyciągnęła mnie aura niekonwencjonalnego duszpasterstwa, jakie roztacza ksiądz i na mieście mówią, że to jest takie najbardziej niekonwencjonalne duszpasterstwo w Poznaniu.
Nie wiem, czy niekonwencjonalne, ale staramy się, żeby język Ewangelii był językiem współczesnym. Czyli żeby Ewangelia nie była muzeum i Kościół, żeby nie stał się muzeum, tylko żeby Kościół stał się życiem, czyli to, co dotyczy naszej codzienności, to, czym żyjemy na co dzień, odzwierciedla się w czasie mszy świętej, kiedy my wszystko zanosimy do Pana Boga i w Nim pokładamy nadzieję, że On wzmocni tę naszą codzienność, żebyśmy my potrafili budować Królestwo Boże i żebyśmy potrafili w tym Królestwie Bożym funkcjonować i żyć ewangelicznie. Nie ma dwóch sfer, ale wszystko jest połączone w jednym Kościele, we wspólnocie.
Czyli te codzienne przykłady, takie bardzo namacalne działania mają nam pokazać, że to nie jest wyświechtane, muzealne sformułowanie właśnie.
Kościół czasami traci poczucie wspólnotowości. Ludzie są razem w kościele, ale nie potrafią sobie przekazać znaku pokoju, tylko machają głową bez sensu w sufit, podłogę czy w filar, żeby czasami siebie nie zauważyć. Indywidualnie przychodzą do kościoła i indywidualnie wracają z kościoła. I oczywiście, że Pan Bóg ich wzmacnia, że jest łaska sakramentu świętego, ale nie ma realnej wspólnoty, która by to, co doświadcza w Kościele, przełożyła na nasze życie codzienne na ulicach. I my w Duszpasterstwie Akademickim podczas mszy świętej o 20 staramy się wszyscy znać, przekazywać sobie prawdziwie znak pokoju, po mszy świętej spotykać się i rozmawiać ze sobą, współtworzyć tę mszę świętą, żeby ona była spotkaniem z Jezusem Chrystusem, wspólnoty, a nie zbioru indywidualnych osób, które przyszły na mszę świętą.
A jeśli ktoś jest introwertykiem, bo to tak troszeczkę może to przekazywanie znaku pokoju wynika z tych naszych cech.
To go zostawiamy w spokoju. Arcybiskup nasz kiedyś powiedział ładnie, że ludzie się dzielą na ludzi chmur i ludzi słońca. Ludzie chmur to są ci właśnie zamknięci, co muszą zapasy gromadzić i cały czas tylko się troszczą o to, żeby niczego im nie zabrakło, a ludzie słońca cieszą się, zrywają owoce, wiedzą, że jest słońce, więc nic im nie zagraża. I teraz, jeśli my jesteśmy dziećmi światłości przez Chrzest Święty, no to musimy stać się dziećmi słońca, a nie dziećmi chmur. I staramy się, żeby właśnie Kościół był taką wspólnotą ludzi słońca, a nie ludzi pochmurnych. I myślę, że nam się to udaje.
To już zaczynam rozumieć, dlaczego ktoś mi powiedział: zaproś księdza Rakowskiego, bo to jest samograj.
To też tak nie jest właśnie, tylko wszystko to, co się dzieje dookoła mnie. W pewnym momencie bycia księdzem, mimo że jestem 5 lat, ale w pewnym momencie uwierzyłem w to, że to nie jest tak, że cały czas musi być coś narzucone w kościele, że cały czas musi być coś podane na tacy, tylko uwierzyłem, że ludzie mogą sami w tym kościele wiele zdziałać i oni zaczęli mnie wychowywać. Młodzi ludzie zaczęli mnie wychowywać do tego, żeby być w kościele, żeby być księdzem, żeby być duszpasterzem i za to jestem im bardzo, bardzo wdzięczny. I myślę, że ja też wywodzę się z duszpasterstwa akademickiego ojca Jana Góry, więc to wszystko ma, myślę, na mnie duży wpływ i dzięki temu pozostawiamy dużą przestrzeń wolności w naszym duszpasterstwie, gdzie ludzie mogą właśnie poprzez realizację swoich talentów przybliżać innych do Pana Boga.
Teraz tym miejscem, obszarem działania księdza jest duszpasterstwo akademickie przy kościele Świętego Stanisława Kostki na Winiarach. To takie trochę zagłębie akademickie, ale to nie jest sfera, do której ogranicza się tylko działalność.
Oczywiście, że nie. Jestem wdzięczny Panu Bogu za 2 lata bycia na Jeżycach. Jeżyce, świetna dzielnica, hipsterska dzielnica, gdzie dużo młodych ludzi się sprowadza, więc tam było można testować wszystko, można powiedzieć, bo tam kościół nie może być tradycyjny. Tam kościół musi zaistnieć w świadomości młodego człowieka. Można powiedzieć, że na Winiarach jest spokojniej, łatwiej, ale to doświadczenie zdobyte na Jeżycach pomaga nam lepiej budować właśnie to duszpasterstwo akademickie na Winiarach. A jak sama specyfika duszpasterstwa akademickiego, to nie jest duszpasterstwo parafialne, tylko jest to zbiór ludzi, którzy chcą w określony sposób przeżywać swoją wiarę, oczywiście nie w oderwaniu od kościoła powszechnego, ale inaczej niż w kościele parafialnym.
I właściwie ciągle coś dzieje się tak naprawdę. Tydzień temu rowerowa msza święta. Przyzwyczailiśmy się do święcenia samochodów. Tutaj bach. Ksiądz Radek z kropidłem biegnie do rowerów.
Bardzo ważne dla mnie jest też to, że kiedy dzisiaj potrzeba bardzo jedności w Polsce i w Poznaniu, że my się zupełnie nie zajmujemy sprawami doczesnymi, w takim sensie politycznymi, tylko staramy się dostrzegać człowieka. Nie pytamy się go o jakieś poglądy, tylko staramy się zbudować ze wszystkimi relacje. No i oczywiście też jest rowerowy Poznań, grupa ludzi, którzy jeżdżą na rowerze i mówią, dlaczego samochody są najważniejsze. A przecież bardzo dużo rowerzystów, zwłaszcza szczerze, ksiądz Michał Tomiak z mojej parafii i ja do szkoły codziennie jeździmy rowerami, po mieście się poruszamy tylko rowerami, więc to jest nasz podstawowy środek transportu, więc chcieliśmy zwrócić uwagę, że rower nas łączy i że rowerem też można przyjechać do kościoła i można tym się cieszyć, że żyjemy zdrowo.
To nie są tylko efekciarskie sztuczki dla sztuki, a ksiądz ma mnóstwo tych niekonwencjonalnych pomysłów, niesie za sobą jakiś konkretny cel duszpasterski.
Ja czasami właśnie, bo niekiedy ludzie ciągle chcą, żeby, zwłaszcza my w kościele, że chcemy mieć symbolikę, symboliki, że wszystko jedno wypływa z drugiego. Ja jak uczę w technikum, to widzę, że moi uczniowie nie przewidują tego, co było 5 lat temu, ani co będzie za 5 lat. Oni nawet nie wiedzą, jaka jest następna lekcja i praktycznie codziennie się pytają, co mamy następne, w jakiej sali mamy następne, czyli jakby cieszą się tym, co dzieje się dzisiaj. I o początku wszystko zawsze jest spotkanie z drugim człowiekiem. Jeśli ten człowiek dzisiaj niekoniecznie jest związany z wiarą albo niekoniecznie cokolwiek rozumie z Ewangelii, ale jeździ rowerem, no to chcemy przez to, że on jeździ tym rowerem, pokazać mu, że też może żyć ewangelicznie przez to, że jeździ rowerem. Jeśli on odwiedza swoją babcię i myśli, że nie robi nic nadzwyczajnego, to chcemy pokazać, że przez odwiedzanie tej babci on robi coś ewangelicznego. I w tych wszystkich małych rzeczach, że podam właśnie szklankę ubogiemu, że porozmawiam z kimś, że spotkam się po mszy świętej i dam komuś swój czas, to już jest życie ewangeliczne. I wielu ludzi dzisiaj myśli, że nie robi nic nadzwyczajnego, że jego życie nie ma znaczenia dla świata, a my staramy się pokazać w naszym duszpasterstwie, że robiąc te rzeczy, to jest początek. A później możesz stać się opiekunem kogoś, kto jeszcze tego nie rozumie i powiedzieć mu to samo i zaprosić go do wspólnoty, żeby poczuł radość tego, że nie jest sam.
Spróbuję sprowokować teraz księdza. Jak teologicznie uzasadnić kury z Madagaskaru?
Bardzo proste, że skoro jesteśmy w kościele powszechnym i w jednym kościele, kościół w Polsce zastanawiał się, jak pomóc kościołowi na Madagaskarze. I razem z misjonarzami, którzy tam są, wymyśliliśmy, że naszym konkretną pomocą materialną będzie to, że założymy kurniki rodzinom, dzięki czemu te rodziny będą miały jajko, symbol nowego życia, czyli przekazujemy im życie, zmartwychwstanie, więc kura z Madagaskaru może stać się nośnikiem Ewangelii.
A nie jest to troszeczkę zbyt abstrakcyjny przykład geograficznie, w tym znaczeniu, że nie jest to tu i teraz, tylko dzieje się gdzieś na tym takim mitycznym już niemalże dla Polaków Madagaskar.
Aczkolwiek uważam, że o wiele łatwiej jest ludziom pomóc na Madagaskarze niż swojemu sąsiadowi. I o wiele łatwiej jest przełamać ten opór, że musimy pomóc dzieciom w Afryce i wszyscy tak, ale musimy pomóc naszemu sąsiadowi. A dlaczego? A dlaczego on nie idzie do pracy? A dlaczego wcześniej o to nie zadbał? Przecież ma emeryturę, a niech się opieka społeczna tym zajmie, a gdzie są służby? My milion pytań sobie zadajemy w naszej społeczności, a my chcielibyśmy to wszystko uprościć i powiedzieć, jesteśmy razem, we wspólnocie, dlatego nie oglądamy się na karetkę pogotowia, na straż pożarną, opiekę społeczną, Caritas czy inne służby, tylko jest mój sąsiad. Ja mam cały chleb, nie zjem całego chleba, mam połowę chleba, mogę jemu dać i jeszcze się z nim spotkać. Nie musi każdy jeść obiadu w swoim mieszkaniu. Czasami jak chodzę po chorych, to jest całe piętro starszych ludzi, i wszyscy osobno jedzą swoje posiłki. A przecież mogliby w jednym czasie się spotkać razem, zjeść ten posiłek i raptem serce napełnia się radością. I odkrywamy, że możemy się spotkać w imię Jezusa Chrystusa. Ja uważam, że tylko spotkanie w imię Jezusa Chrystusa jest trwałym spotkaniem wypełniającym pustkę naszego życia.
Mówimy o chorych. Przychodzą mi do głowy przykłady księdza Jana Kaczkowskiego. Dostrzegam pewne echa jego sposobu duszpasterstwa w tym, co robi ksiądz. Czy ksiądz się poczuwa do tego wzoru?
Tak. Ksiądz Jan Kaczkowski dodał mi odwagi. W jakim sensie? Że powiedział, nic mi nie zrobią. Mam raka. Co mi mogą zrobić? Ja mogę za chwilę umrzeć. Ja tak sobie sam dla siebie wymyślam i mówię, mam raka, co mi zrobią? Za każdym razem, kiedy ogarnia mnie strach, lęk, czy to się opłaca, czy powinienem to zrobić, a może powinienem sobie odpocząć, albo zrobić coś dla siebie samego, to mówię, nie mogę tracić czasu, tylko wykorzystuję ten czas maksymalnie, jak się da. Jeśli przychodzi jakaś okazja, to chcę to zrealizować i wszystko chcę robić w prawdzie, dlatego, bo jutro mogę umrzeć. To nie jest nic nadzwyczajnego, co wymyślił ksiądz Kaczkowski, bo chrześcijaństwo całe przygotowuje nas do tego, że za chwilę mogę umrzeć. aczkolwiek jego przykład konkretnej osoby, który właśnie mówi, nie bój się niczego, albo jutro możesz umrzeć, we mnie spowodował właśnie, wzbudził we mnie dużą odwagę do tego, żeby właśnie w duszpasterstwie próbować, cały czas próbować i głosić.
Strach. Dotknęliśmy troszeczkę tej kwestii. Uchodźcy. To jest to, o czym musimy porozmawiać, bo to jest rzecz jednak niełatwa z punktu widzenia tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Też problemów takich technicznych z rozgraniczeniem tych osób. Ksiądz propaguje takie mocne otwarcie. To dla wielu może być kontrowersyjne.
My byliśmy pierwszą parafią na Jeżycach w ten sam dzień, w której papież Franciszek powiedział, że każda parafia ma przyjąć, i jak nasz arcybiskup zdecydowaliśmy się na Jeżycach zaopiekować rodziną uchodźców. Zebraliśmy pieniądze na ten cel. Ja nie jestem politykiem i nie znam się na ochronie granic. Nie wiem, jakie dokumenty są potrzebne, żeby ktoś przyjechał z jakiegoś tam kraju. W ogóle mnie to nie interesuje. Wierzę, że jest państwo i są ludzie za to odpowiedzialni, którzy odpowiednich ludzi wpuszczają, wypuszczają. Wierzę, że jest Unia Europejska, która też wie, co robi. A nawet jeśli by nie wiedziała, co robi, to i tak to nie jest moje zadanie jako księdza, żeby się o to troszczyć, ponieważ są instytucje i są politycy, którzy mają to robić. Ja tylko właśnie mówię, Chrystus właśnie ma twarz uchodźcy i skoro jesteśmy chrześcijanami, no to nie tylko zwracam uwagę na uchodźcę. To, co przed chwilą powiedziałem. Chrystus tak samo ma twarz twojego sąsiada, twojej chorej matki, ma twarz twojego brata, z którym się nie możesz pojednać. I tak samo ma twarz uchodźcy, czy człowieka chorego ze szpitala. Przykład uchodźców jest bardzo jaskrawy i jest jak dla nas jakby testem tego, czy nasze chrześcijaństwo jest prawdziwe. Ale skoro potrafimy pokochać uchodźcę, to myślę, że też potrafimy pokochać naszych bliskich, naszych braci i siostry ze wspólnoty, a skoro potrafimy kochać naszych braci ze wspólnoty, to tak samo nie powinniśmy mieć lęku kochać uchodźców. Że miłość chrześcijańska jest jedna, ponieważ jeden jest Chrystus, jeden jest Kościół i nie możemy rozgraniczać teraz, że tego bardziej kochamy, bo to jest nasz brat ze wspólnoty. Jezus mówi, kochaj nieprzyjaciół swoich, nie tylko bądź dobry dla tych, którzy Ciebie kochają, ale nawet tych, którzy Ci źle czynią. Skoro chcemy żyć Ewangelią, no to musimy Jezusa słuchać.
Czy na zakończenie zapytam o to, co księdzu w głowie kiełkuje, o nowe plany?
Ostatnio odkrywam, bo jestem odpowiedzialny od niedawna za katechezy przedmałżeńskie, że to jest ogromne pole ewangelizacji i ogromne pole odpowiedzialności za rodziny i chcielibyśmy, żeby nasze duszpasterstwo właśnie podeszło do tego bardzo odpowiedzialnie i bardzo się staramy właśnie, żeby wspólnotowość, budowanie naszej wspólnoty nie była ograniczona tylko dla tej grupy czy dla tej, ale że każdy człowiek, który przychodzi nowy i przychodzi na katechezy właśnie, żeby odkryć wspólnotę Jezusa Chrystusa, żeby mógł być włączony do tej wspólnoty i przez to miał siłę do tego, aby żyć w swojej rodzinie. I to praktycznie na tym skupiamy się całe wakacje, żeby to dobrze przygotować i żeby dać pokarm ludziom, żeby papką ich nie karmić, tylko żeby dać coś, co pozwoli im żyć ewangelicznie dziś.
Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie Państwo już wiecie, dlaczego ksiądz Radek Rakowski jest tak oblegany przez